Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Wielką sobotę wielkanocną w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Za sprawą epidemii te święta i ten czas są szczególne, są trudne. Zadajemy sobie pytanie, jaka będzie przyszłość. Wszyscy mówią o zmianie sposobu życia, o zmianach światopoglądowych. Dotyczy to nie tylko Europy, ale praktycznie całego świata. Faktem jest, że sytuacja spowodowana koronawirusem spowodowała powrót państwa jako sprawczej siły, jako gwaranta sprawności w ratowaniu też gospodarek. Moim gościem i rozmówcą dzisiaj jest pan Piotr Winiarski, mieszkający w Berlinie, prezes Poland Business Center World, polonijni przedsiębiorcy, z którym chcę właśnie porozmawiać o aspektach ekonomicznych tej sytuacji. Panie Piotrze, jak pan ocenia tarczę antykryzysową rządu Morawieckiego? 212 miliardów złotych na tarczę.
Ja myślę, że jest to jak najbardziej w sensie makroekonomicznym niesamowita suma. Oczywiście teraz zależy, jak ona będzie rozdzielona do poszczególnych przedsiębiorstw, działów gospodarki. Na pewno musimy pomagać panu premierowi Morawieckiemu i mu podpowiadać. On sam nie zrobi za nas tej bardzo trudnego zadania wyjścia, przeprowadzenia Polski przez niespotykanej skali kryzys światowy, który chyba niektórzy nawet mówią w ostatnich 700 latach nawet się nie odbył. Połączenie, prawda, gospodarczej tragedii, zdrowotnej i tak dalej. Ja myślę, że musimy pamiętać, że my nie jesteśmy tak bogatym krajem jak Niemcy. Przeciętna firma polska jest w stanie utrzymać płynność, mówi się o około 3-4 miesiącach. Myślę, że oprócz tego, co pan premier proponuje, co uważam jest niesamowitą sumą i daje szansę przetrwać Polsce ten trudny okres. Przetrwać to znaczy, żebyśmy utrzymali łańcuchy dostaw między przedsiębiorstwami produkcyjnych, branży dóbr konsumpcyjnych, branży dóbr inwestycyjnych, ale również eksport. Tak? Nie mogą być za bardzo zerwane rynki eksportowe. Także jest to niesamowity szpagat. Z jednej strony rząd musi pomagać firmom w pierwszym rzędzie. Ja bym chciał tu poprosić społeczeństwo, żebyśmy wytrzymali tu i zrozumieli, że bez uratowania firm, mamy również pracowników w każdej firmie, ale bez uratowania firm nie otrzymamy miejsc pracy i będzie załamanie gospodarki, może grozić katastrofą wręcz gospodarczą. Możemy się znaleźć w poziomie krajów rozwijających się. Więc na pewno potrzebujemy coś w rodzaju, oprócz tego, że mamy pewne środki, przez to, że nie mamy ich tak dużo jak Niemcy, którzy są potężną gospodarką globalną, musimy tym mądrzej zarządzić tymi pieniążkami. I tu myślę, że mamy troszeczkę powrót do tej solidarności, którą kiedyś mieliśmy w naszym kochanym kraju. 10 milionów członków olbrzymiej organizacji, największa ilość na świecie. My musimy podobnie jako pracownicy, ale i właśnie właściciele firm dojść do jakiegoś porozumienia, obniżyć swoje oczekiwania i żądania, bo nie wyjdziemy z tego trudnego momentu. Jest to, ja patrzę optymistycznie, ja ufam panu Morawieckiemu i sądzę, że przy wspólnym wysiłku wyjdziemy z tego kryzysu. Myślę, że świat powoli już widzi, co należy zrobić. Oczywiście nie mamy dalej szczepionki. To narzuci nam całkiem troszeczkę inny styl życia, bycia dnia codziennego na przestrzeni naszej rodziny, sąsiadów czy na miejscu pracy. Ale musimy zdyscyplinować się i ułożyć taki wewnętrzny regulamin zachowania na tych właśnie płaszczyznach, żeby mógł być realizowany projekt wyprowadzenia Polski, którym zarządza nasz premier Morawiecki.
A wracając do tarczy.
Ja raczej bym powiedział, że nie wchodzę w szczegóły makroekonomicznych parametrów. Myślę, że mamy szansę przez to, że jesteśmy gospodarką dosyć zdyferencjowaną w różnych branżach. i to widzę jako dużą szansę.
Wracając do tarczy antykryzysowej, tutaj czytałem na portalu W Polityce taką wypowiedź Leszka Balcerowicza, no, który uważa, że to jest drukowanie pieniędzy i że wieszczy katastrofę.
No, przede wszystkim przestrzegam naprawdę tak zwaną opozycję, czy osoby mają te lekko inne zdanie. Spójrzmy swoje opinie, kiedy coś one dołożą nowego, coś nowego zaproponują, a nie w samym sensie stricte są totalnym odrzuceniem działań. To nie ma sensu i to powoduje większy chaos i może wywołać niepotrzebną panikę. Zresztą pan Balcerowicz, no przepraszam, no, czym, nie wiem, dlaczego jest w ogóle ten pan cytowany, jest on niby odpowiedzialny za naszą transformację gospodarczą, która dla mnie była raczej zdarzeniem kryminalnym, kiedy sprywatyzowano nam własność państwową przez zamkniętą grupę ludzi, więc tu jakieś takie odniesienie, po pierwsze ocena pana Balcerowicza jest dla mnie mało istotna, nie mówiąc o tym, że praktycznie cały świat nie miał takiej sytuacji jak obecną i porównywanie do jakichkolwiek czy krajów, czy innych wydarzeń, czy innych kryzysów, niektórzy porównują do 2008, czy do czwartku, czarnego czwartku w okresie przedwojennym, to wszystkie tego typu porównania nie mają sensu. Sytuacja jest szczególna i musimy szczególnie się zastanowić.
Czarny czwartek to, przypomnę państwu, 1929 rok, wielki kryzys się zaczyna, ale rzeczywiście ta sytuacja obecna nie ma precedensu, nie ma punktu odniesienia. To jest rzeczywiście zupełnie tutaj trudno się nie zgodzić z panem Piotrem Winiarskim. Kolejne pytanie. Jak wygląda tarcza polska na tle tego, co czyni niemiecki rząd federalny, aby ratować gospodarkę niemiecką przed katastrofą ekonomiczną?
To znaczy, mogę powiedzieć, że to są porównywalne działania, bo faktycznie mają one budżet i tak dalej, zasoby finansowe, jak wspomniałem, niemieckie są dużo większe, nieporównywalne, jest to jednak gospodarka globalna. Przy czym Niemcy jednak są też w niebezpiecznej sytuacji, co może mieć konsekwencje w pewnym sensie i w Polsce. Miejmy nadzieję, że mają duże oszczędności dla wyjścia z tego kryzysu, ponieważ gospodarka niemiecka w blisko 50% jest zależna od eksportu, wymiany towarów z innymi krajami, rejonami, prawda? A wiemy obecnie, że samoloty stoją na lotniskach, nie ma eksportu i tak dalej. Gospodarka amerykańska jest uzależniona w pewnym sensie od eksportu na poziomie 10-15% i jest na pewno bardziej odporna na takie globalne kryzysy eksportowo-importowe. Ale Niemcy przede wszystkim faktycznie uruchomili niesamowite pieniążki, skoncentrowali się w pierwszych krokach już na małe, średnie przedsiębiorstwa. To są firmy do 5 osób zatrudniające i do 9, przy czym cały czas zmieniają jednak pewne zasady i warunki przyznawania tych pieniążków. Firmy na przykład do 5 osób w pierwszym okresie mogły otrzymywać w ciągu 2 dni, złożyły tylko podania od 9 do 14 tysięcy euro. Jest to przyznawana bezzwrotna pomoc, ale warunkiem jest, to jest bardzo ważne, że firma nie była na etapie jakiejś upadku. Dofinansowuje rząd niemiecki firmy zdrowe, które pokazują, że miały dobrą dochodową działalność, a nie, że była na przykład w stanie upadku, czy nie zgadzały się przychody, czyli rząd dofinansuje firmy, które dobrze funkcjonują na rynku i ta zapomoga taka szybka, ona będzie na okres 3 miesięcy. Następne mogą firmy podania składać również za 3 miesiące. Są również inne, jak kredyty niskoprocentowe. Tak, ja nie wiem do końca, na ile ten mechanizm w Polsce został uruchomiony, ale kredyty niskoprocentowe, co jest ważne, bez konieczności gwarancji. Jest to też na pewno niesamowita, ważny element ułatwiający firmom. Przy czym jeszcze przy tych firmach małych, średnich, które w każdym kraju, prawda, prawie 60-70% dochodu kraju to są małe, średnie firmy. One są bardzo ważne dla makrogospodarki. Tam ten kredyt, proszę państwa, jest w Niemczech przeznaczany na utrzymanie płynności firmy, płynności. Czyli chyba w każdym sensie musi zaznaczyć, że ta płynność może być lekko zachwiana. Także ta bezwrotna suma 14 tysięcy jest kierowana na utrzymanie płynności. Także są dalej te mechanizmy z kredytami dla firm uruchomione, bez gwarancji. I jest bardzo naprawdę niesformalizowana, mało sformalizowana ta ścieżka. To jest też również ważne. Również w podatkach odroczono, podjęto decyzję o odraczaniu spłat zaległych podatków, zaległych. Także to jest też na pewno ważne. I umożliwiono również składanie wniosków na odroczenie opłaty zaliczek na poczet podatku. Również bardzo ważną jest rzeczą, nie wiemy, czy plan Morawieckiego chyba ten nowy będzie po świętach układany, więc na pewno będziemy dużo nowych rzeczy się dowiemy, jakie inne narzędzia uruchomi nasz rząd, ale bardzo ciekawą uważam rzeczą, którą można by w Polsce też troszeczkę też stworzyć, to jest upadłość, temat upadłości. Zgłoszenie upadłości, nie ma obowiązku obecnie firma zgłaszania upadłości, jeśli nawet takie zagrożenie jest. Jeśli firma pokaże, że wskutek pandemii jest zagrożenie upadłości, takiego zgłoszenia firma nie musi, co normalnie jest karalne, prawda, jeśli firma znajduje się na skraju upadłości. Ale trzeba przyznać, że udogodnienia są dla firmy, jeśli chodzi o pracowników. Pracownicy dostają z rządu niemieckiego pensję, nawet jeśli muszą siedzieć w domu, bo załóżmy jest tak zwana Kurzarbeit, czyli praca skrócona, zarządzona przez firmę, no bo w niektórych firmach nie ma sensu, żeby pracownik siedział w firmie, prawda? Gorzej jest z produkcyjnymi usługowymi, jest łatwiej, ale państwo ponosi koszty wszystkich tych ubezpieczeń, składek, jakie pracodawca musi płacić normalnie. Także jest bardzo duża ochrona firm i zatrudnianych tam pracowników,
znaczy, niemniej...
gdzie wynagrodzenie do 60% pracownik, siedząc w domu, otrzymuje 60% wynagrodzenia.
Niemniej niemiecka gospodarka, przepraszam panu, wejdę słowo, ma kłopot z tego powodu, że no, mówi się o braku pracowników ze wschodu.
Tak, to znaczy, no, nie w sensie takim bardzo makroekonomicznym, to szczególnie faktycznie słyszymy na terenie landów graniczących z Polską, tak? Ale się okazuje, pierwszy raz cyfry się pojawiły, ile to pracowników z Polski mają landy tutaj graniczące z Polską, to jest ponad 15 tysięcy i to się okazało, że to nie tylko są osoby opiekujące się nad osobami starszymi, czy pracownicy budowlani, ale też inżynierowie, lekarze i sprawa faktycznie, jak dobrze pan zauważył, stała się obiektem ciekawej dyskusji w Niemczech i w ogóle zauważono, jak ważną rolę w gospodarce odgrywa pracownik polski.
Myśląc o muzyce dla tego programu, pomyślałem sobie o uwerturze Polonia Ryszarda Wagnera, napisanego ku czci Polaków, którzy walczyli w Wiośnie Ludów. Posłuchajmy. Ryszard Wagner, kompozytor sensu stricte niemiecki, jednak pisze piękną uwerturę ku czci Polaków. Sytuacja ta z koronawirusem pokazała, że w chwili kryzysu no, wracają egoizmy narodowe jako coś naturalnego. Na przykład informacja o tym, że Niemcy osobne porozumienie z Chinami, na przykład w kwestii dostarczenia ogromnej ilości sprzętu medycznego, że w chwili kryzysu egoizmy wracają narodowe. Fakt to czy nie fakt, panie Piotrze?
Czy to są egoizmy? Nie wiem, może inaczej to możemy też nazwać, ale widzimy, że państwa jako organizacje jedyne się sprawdzają, a nie jakieś grupy państw, czy nawet grupy wspólnego interesu nagle pękły. Widzimy, że w ramach Unii Europejskiej, prawda, każdy, mówiąc tak kolokwialnie, orze jak może i załatwia te maseczki tam, gdzie może wyrwać w ten czy bardziej ciekawy sposób. No, inna rzecz, że myślę, że to, co szczególnie myślimy o Unii Europejskiej, prawda, to z nią będzie po koronawirusie. Widzimy, że świat wartości może ma szansę powrotu, kiedy to, co nas cementuje, to nie jest ta materialna strona naszego życia. Ja myślę, że rodziny, które coraz więcej są są ze sobą. Rzeczy, ten okres może pozwoli nam stworzyć jakiś inny organizm współpracy międzynarodowej, ale na obecną chwilę państwa tylko mogą pokonać ten kryzys od strony epidemii, od strony gospodarki, ale pamiętajmy, że mamy jednocześnie różne państwa, które czyhają również militarnie na pewne osłabienie w różnych regionach świata i wykorzystanie tej sytuacji. Także ja bym dodał ten wręcz trzeci element. Zobaczmy, co się jeszcze może wydarzyć.
Niemcy chronią gospodarkę i swoje firmy przed obcym kapitałem, tak? Czyli taka wraca polityka protekcjonalizmu gospodarczego. No właśnie, czyli koniec tej liberalnej zasady wolnego rynku i nieograniczonej wolności gospodarczej być może, tak? Że to jest koniec, definitywny koniec liberalizmu jako doktryny takiej oficjalnie panującej nam, panie Piotrze.
Ale ten trend był już zauważalny przez niektórych obserwatorów 6 lat temu. To widać było we Francji, ale również w Niemczech, kiedy pewne ważne sektory gospodarki, jak energetyka, jednak właścicielem dominującym stawało się państwo. To było bardzo tak cichutko realizowane. Proszę zobaczyć, te strategiczne branże, jak właśnie energetyka, też kapitał francuski próbował, czy w niektórych miejscach w Polsce udało mu się zakłady energetyczne przejąć, czyli nie wiem, że państwo we swoim państwie jakby dba o to, żeby to był kapitał państwowy, bo on daje jednak w pewnym sensie jakąś konkurencyjność, państwo ma większe możliwości gwarantowania kredytów i tak dalej, ale i w walce w tej branży z innymi regionami świata. Także tutaj być może będzie konieczne nawet i w państwie polskim znacjonalizowanie wręcz, bym poszedł tak daleko, niektórych przedsiębiorstw, bo być może się okaże, że nie będą one w stanie przetrwać. Pamiętajmy, że ten kryzys jednak razem z gospodarczym przecież elementem może potrwać dłużej jak 3-6 miesięcy, a według mnie jakieś pozytywne trendy możemy się spodziewać w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Walka z pandemią pokazała, że Unia Europejska ma nad sobą sufit, jeśli chodzi o szybkość, sprawczość i skuteczność reakcji. Tak? To już jest też fakt potwierdzony.
Tak, no jest to na pewno, jak już mówiliśmy, sytuacja, która się nie zdarzyła przez nigdy dotychczas, chyba w naszej cywilizacji tak skumulowana. Nastąpiło takie sprawdzenie, na ile państwa i organizacje działają skutecznie. No widzimy, że nie do końca państwa postępują mądrze. No nawet nasza Unia Europejska potrafiła się pozbyć produkcji maseczek czy lekarstw, zostawiając to Indiom i Chinom, a obecnie walczymy o życie obywateli. Czyli coś tutaj, jakiś piasek się w trybikach logicznego myślenia pojawił, a może za duża chęć zysku się pojawiła i ona zaowocowała tą ilością i ofiar tej sytuacji, jaką mamy obecnie.
Znaczy być może to też się wiąże jakby z koniecznością pożegnania pewnego dogmatu nieustannego wzrostu gospodarczego jako warunkiem sukcesu, tak? Czy są pewne granice wzrostu gospodarczego?
Tak, dokładnie. To znaczy myślę, że ten okres świąt może też pozwoli wielu osobom w wielu krajach się zastanowić, gdzie jest ta konsumpcja, ta konieczna konsumpcja i ta niepotrzebna. Przecież narzucanie nam kolejnego, droższego software'u przez Microsoft, czy my naprawdę potrzebujemy tak bardzo ten nowoczesny, tak szybko co pół roku, rok zmieniający się software? Nie wiem. No koncerny mają troszeczkę międzynarodowe, szczególnie globalne, mają troszeczkę inne cele mają państwa. I tu jest chyba ten pewien konflikt, którego widzimy teraz o wiele lepiej i jaśniej w dobie tego właśnie kryzysu.
Znaczy jeszcze jeśli chodzi o tak zwane pęknięcia w Unii, że mimo ogromnej skali kryzysu północ nie rozumie południa. na przykład ministrom finansów nie udało się dojść do porozumienia w kwestii jakby wspólnej polityki finansowej. Na przykład Niemcy nie chcą euroobligacji, że tam, gdzie chodzi o rozliczanie finansowe, no tam, powiedziałbym, sentymentów już nie ma, ani też humanitarnej retoryki.
No, nie wiem, jak to interpretować. Ja się obawiam, że sami Niemcy już nie wierzą w Unię Europejską. Jednak tak i nie wierzą w euro. Być może są to już pewne takie kroki, które mogą sygnalizować, że może dojść do radykalnego osłabienia euro, a może nawet rozpadu strefy euro. I sądzę, no, takie gospodarki, jak ratować hiszpańską, z włoską, przecież niedawno mieliśmy grecką, to są olbrzymie pieniążki. No i teraz być może się okazuje, że tu nie chodzi o północ-południe, a raczej może o brak wiary w projekt euro.
To, że wybuchła pandemia, nie oznacza wcale, że skończyła się geopolityka, a walka o wpływy, właśnie ona może się teraz zaostrzyć, tak?
No, mamy przeszeregowanie, prawda? I polityki, i opcji wojskowych, ekonomicznych. Mamy przesuwanie branż. Na nowo będą, już są właściwie, będą realizowane łańcuchy dostaw, poddostawców, kooperacji. I to jest, powiem, moment, kiedy mamy ten problem pandemii i gospodarczych problemów, ale jednocześnie są to najbardziej ważne momenty dla każdej firmy, czy rodziny nawet, bo to jest też pewien organizm gospodarczy, ale przedsiębiorstw dużych, mniejszych, kiedy musimy zweryfikować bardzo szybko to, co robiliśmy dotychczas i co możemy robić, jaki inny typ produktów, usług, partnerów mamy zaprosić do współpracy. Te listy, tak zwane już adresowe, powiem brutalnie jako marketingowiec, powinny być już teraz tworzone. Także my musimy się na nowo spozycjonować. Co w gospodarstwie, no, naszym domowym kupić, zrezygnować za auta, czy przenieść się na wieś, czy firma, może musimy teraz szybciutko wykorzystać ten okres i zdigitalizować naszą firmę, na którą nigdy nie było czasu. W końcu jak pracownicy nie muszą do końca siedzieć przecież w domu. To jest też na marginesie bardzo ciekawa rzecz. W Niemczech olbrzymie środki zostały uruchomione dla firm, które teraz właśnie chcą przejść jakby w obieg procesów na digitalny. Czyli uruchomili pakiet inwestycji dla firm różnej wielkości, dużych i małych. Także jest to dla mnie, ja to sobie skojarzyłem od razu z tym pakietem budowy autostrad, który Hitler miał przed wojną, kiedy też był olbrzymi kryzys, o czym już rozmawialiśmy, i dano ludziom pracę i to w konsekwencji później się okazało znakomitym narzędziem wzrostu gospodarczego. Może to jest, właśnie podpowiadam, w Niemczech też rząd niemiecki uruchomił takie finanse dla firm konsultingowych, to znaczy certyfikuje teraz firmy konsultingowe, które nie miały z różnych powodów, coś tam im brakowało do wykonywania zawodu konsultingu dla firm. I te firmy teraz są na rynku wykorzystywane, że mogą pomóc w tej transformacji. To jest bardzo ważne. Te firmy konsultingowe mają pewne doświadczenie, jak firmy na nowo się powinny znaleźć na swoim innym rynku, który się teraz zmienił. I to tak na marginesie chciałem dodać, bo zapomniałem, jako ciekawy pomysł, ale właśnie jesteśmy w okresie, gdzie możemy. Ja dotychczas, jak były te kryzysy gospodarcze, zawsze firmom doradzałem, słuchajcie, każdy kryzys jest początek sukcesu, tylko musimy ten moment teraz przeszeregować się, potraktujmy ten kryzys jako nową szansę, może znajdziemy inne obszary naszej działalności, no i spróbujmy z innymi firmami, może na zasadzie barteru, żebyśmy przetrzymali to na zasadzie pewnej solidarności, znajdźmy partnerów, wspólnie przejedźmy ten trudny okres z innymi firmami. Może ja wyślę firmie okna, a oni mi może poprawią software. Spróbujmy stworzyć jakieś inne, dotychczas nigdy nie funkcjonujące mechanizmy współpracy, podtrzymywania się, które mogą nam przynieść niesamowity efekt i pozwolą nam dotrzeć do końca roku i być może początek będzie dużo, dużo ciekawszych tych obecnych.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję. To bardzo istotna uwaga, potraktować kryzys jako szansę. I tym optymistycznym akcentem zakończymy rozmowę. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Piotr Winiarski, Poland Business Center World z Berlina. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.